Kochani, od kilku dni pewien Macedończyk nie daje mi spokoju. Chodzi za mną, dręczy mnie i wraca do mnie w moich myślach i wraca do mojego serca. Mam wrażenie, że to jest ten sam Macedończyk, który kiedyś dręczył apostoła Pawła. Może nie dręczył, to może złe słowo, ale pewnego dnia, myślę, że to jest ten sam Macedończyk, objawił się apostołowi Pawłowi i powiedział mu tak. Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Kochani, to wezwanie człowieka, który zdaje sobie sprawę, że jego naród, jego lud potrzebuje pomocy. Stąd też wzywa tych, którzy wiedzą, gdzie jest odpowiedź, co jest, ale w zasadzie kto jest źródłem pomocy. Stąd też przychodzi do takich osób, które wiedzą, kto jest źródłem pomocy, by z tą pomocą takie osoby przyszły. I Paweł mówi tak, gdy tylko to widzenie ujrzał, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. I myśl, którą chcę dzisiaj wam i sobie zostawić, to myśl, że nie ma lepszej nowiny od dobrej nowiny. Zapamiętacie to? Nie ma lepszej nowiny od dobrej nowiny. A inna myśl to taka, że Kościół, który nie głosi ratunku, wkrótce sam ratunku potrzebować będzie. Stąd też chcemy nieść dobrą nowinę, bo dobra nowina jest ratunkiem. Mówię to oczywiście w kontekście wydarzenia, które jest przed nami, ponieważ od kilku tygodni o niczym innym tutaj nie mówimy, tylko o tym, jak Pan Jezus Chrystus posyła nas w nowe miejsce, na skrzyżowanie Marsa, Płowiecka, Grochowska, Ostrobramska, Edisona 2, gdzie rozpoczynamy tam Kościół, a że Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy do Niego nie należą, stąd też idziemy tam, żeby dzielić się Ewangelią. Otóż Paweł był posłuszny temu widzeniu i postanowił udać się do Macedonii. I wiecie, gdy czytałem ten fragment, zobaczyłem taką kolejność. Najpierw odpłynął do Troady, potem do Samotraki, a dopiero nazajutrz do Neapolu, a stamtąd do Filipii. Kochani, to na pewno był duży wysiłek. Przed nami duży wysiłek. Ten wysiłek zajmował czas, zajmował energię, ale warto było, ponieważ był tam Macedończyk, który przyszedł do Pawła z wezwaniem. A potem, gdy dotarli na miejsce, wiecie co zrobili? Udali się do miejsca, w którym byli ludzie. To jest ciekawe. Apostoł Paweł szukał miejsc, w którym po prostu byli ludzie. Udał się nad rzekę, bo wiedział, że tam będą ludzie, którzy zbierają się po to, żeby troszeczkę rozmawiać o Bogu. Jedna z pierwszych osób, której Pan otworzył serce na Boże Słowo, była Lidia. Kobieta, która zaprosiła apostoła Pawła i jego przyjaciół do siebie do domu, tam usłyszała Ewangelię, otworzyła swoje serce, oddała życie Jezusowi Chrystusowi i także z nią cały jej dom. To była pierwsza osoba, która była efektem zawołania Macedończyka, który powiedział, przeprawcie się do nas, ponieważ potrzebujemy pomocy. A potem pojawiła się dziewczyna, która miała ducha wieszczego. Była pod wpływem sił demonicznych. Apostoł Paweł, znękany przez parę dni, przez to, że chodziła za nim i mówiła, że to są wielcy mężowie Boży, wypędził z niej wieszczego ducha. Nie tylko przyszło zbawienie, przyszło także uwolnienie z sił demonicznych. Na tym także polega pomoc. Zwiastujemy słowo, zwiastujemy Jezusa i przynosimy wolność od sił demonicznych. I oczywiście zaraz pojawia się opozycja, bo to nie wszystkim podoba się, że Boże Słowo jest zwiastowane. Stąd też Paweł trafia do więzienia. Ale Bóg, który współdziała ze wszystkimi, którzy go miłują, używa apostoła Pawła do tego, by także strażnik więzienny oddał życie Jezusowi. I tak też się stało. Kochani, jeden dręczący Macedończyk, który przychodził do Pawła w widzeniach, zachęcił go do przeprawy na drugą stronę. My także mamy świadomość tego, że gdzieś po drugiej stronie naszej dzielnicy są ludzie, którzy potrzebują Ewangelii, potrzebują Jezusa Chrystusa, a nie ma lepszej nowiny od dobrej nowiny. Idziemy tam, ponieważ nie wstydzimy się Ewangelii Chrystusowej. Nie wstydzimy się, ponieważ Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Tam dokładnie jest użyte słowo dynamis. Ewangelia jest dynamitem, który potrafi zmienić ludzkie serca. Przed nami ważna wyprawa. Zdajemy sobie sprawę z przeciwności. Ale jak myślicie? Czy warto było ponieść, czy apostoł Paweł żałował kiedykolwiek, że przeniósł się gdzieś do Macedonii? Czy żałował tego, że był w więzieniu, że przeżył cierpienia? Nie, nie żałował, ponieważ mógł wymienić chociażby trzy osoby. Lidię, dziewczynę, która miała ducha demonicznego i strażnika więziennego, który dzięki temu, że apostoł Paweł posłuszny był Bożemu wezwaniu, odnaleźli Jezusa Chrystusa. I to, co dzisiaj chcemy zrobić, to chcemy tutaj powiedzieć, że Ewangelia naprawdę jest mocą Bożą. Prawda, Piotrze? Chodź, powiedz, jak to Ewangelia jest mocą Bożą i jak działa skutecznie. Kochani, tych z was, którzy przyszli teraz, Piotr będzie mówił swoje świadectwo. Może widzieliście go w telewizji, w programie Byłem gangsterem. Dzisiaj jest dzieckiem Bożym. Można nawet go objąć, prawda? I cieszyć się, że jest z nami. Piotrze, witamy cię raz jeszcze serdecznie. Dziękuję. Oddajemy tobie głos.
Kocham Słowo Boże. Naprawdę. Muszę zdjąć okulary, wiecie, bo mam jedno oko i tylko na jedno widzę. Ale niedługo Pan mi da drugie. Będę widział na dwa. Że moja wiara wzrasta cały czas. Teraz mi daje płuco nowe i nowe odskrzela. Chciałbym was serdecznie przywitać. Bardzo miło. Nazywam się Piotr Stępniak. Kocham bardzo Jezusa. Jest On moją pasją, moją miłością. Urodziłem się w bardzo przykrym miejscu. Znaczy dzieci w więzieniu się nie rodzą, rzadko. Ale ja urodziłem się w więzieniu w 1998 roku. Mam 13 lat i cieszę się, że mogę tutaj być z wami. Słuchajcie. Moi drodzy, ja chciałem może na początek przeczytać jeden werset z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. To jest 12 werset z pierwszego rozdziału. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Powiedzcie, jak to jest niewspaniałe. Czy Pan Jezus przyszedł tylko do alkoholików? Czy Pan Jezus przyszedł tylko do narkomanów? Do złodziei? Jak myślicie? Czy przyszedł tylko do prostytutek?
Nie.
Nie. On przyszedł do chorych, którzy się źle mają, ale on przyszedł też i do bogatych. Wiecie? Przyszedł do prezydenta, przyszedł do burmistrza, do sędziego, do prokuratora. Do wszystkich ludzi przyszedł. I chce, aby wszyscy poznali Jego święte imię. Zobaczcie, czy wszyscy wiemy, co to jest prawda? Czy wiemy wszyscy? Ja kiedyś prawdę uważałem to, co było kłamstwem. Bo jest takie nawet chyba przysłowie, że jeżeli kłamstwo jest wypowiedziane 100 razy czy tam 1000, to staje się prawdą. I rzeczywiście w moim życiu tak było, że kłamstwo stało się prawdą. Ale prawda, która przychodzi do człowieka, który jej szuka, wyswobadza go, daje mu nowe życie. Jezus Chrystus jest prawdą. Pamiętacie ten fragment, jak Piłat się zapytał Pana Jezusa, a co to jest prawda? A prawda stała przed nim. Pan Jezus jest prawdą. Ach, tam jest. Muszę kontrolować czas, wiecie. Ja lubię mówić, mam tyle do powiedzenia. I dziękuję, że taki Macedończyk przyszedł do mnie i powiedział, Piotrze, musisz jechać do Warszawy. No i przyjechałem. Jak ja poznałem Pana Jezusa? Czy ja w ogóle Go znałem kiedykolwiek? Nie. Wiecie, w moim domu Bogiem to była butelka. Naprawdę, Bogiem była butelka. Każdy człowiek, który się rodzi się wolny. Zobaczcie, nikt się nie rodzi alkoholikiem, nikt się nie rodzi złodziejem, nikt się nie rodzi nawet lekarzem, nikt się nie rodzi, wiecie, biznesmenem. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i wszystko zdobywają, nawet złe rzeczy zdobywają i dobre. Człowiek, żeby wykształcił się na lekarza, musi zdobywać, musi iść do szkoły, studia i tak dalej. Ale człowiek, który staje się alkoholikiem, też po kolei musi zdobywać. Zacząć od kieliszka, od piwa i tak dalej, aż później staje się alkoholikiem. Wszystko trzeba zdobywać, i złe, i dobre. Wiecie, czy jest jakaś równowaga między dobrem i złem? Nie ma. Tylko dobro jest wywyższone. Zło jest poniżone, szatan pokonany na Golgocie i dobro jest tylko. Nie ma, wiecie, równowagi żadnej. Ja nigdy tego nie rozumiałem. Wiecie, jak ja widziałem w moim życiu to, co się działo w moim domu, w mojej rodzinie, jak ja zobaczyłem, tyle tutaj śpiewaliśmy o miłości. Czym jest słowo miłość? Ja nienawidziłem tego słowa. Wiecie, dlaczego nienawidziłem tego słowa? Bo człowiek, który mówił do mnie, do mojego rodzeństwa, do mojej mamy, że nas kocha, on nas później bił, maltretował. Katował nas człowiek, który mówi, że nas kocha. Zobaczcie, więc jaka to jest miłość? Jeżeli człowiek mówi do swojej żony, że ją kocha, że ją uwielbia na początku, kiedy jest jego żoną, a po roku, po dwóch, on jej nie cierpi. To jaka to jest miłość? Co to jest za miłość? To nie jest Boża miłość. To nie jest miłość od Boga, to jest pożądliwość, nic więcej. Wiecie, ja nienawidziłem słowa miłość, bo widziałem, co ona zrobiła w moim domu. Ja po prostu bałem się tego słowa. I dlatego w moim domu nie było Boga, nie było Jezusa. Wiecie, jakie to jest przykre, kiedy dziecko wzrasta i widzi rodziców, którzy się biją, maltretują, jak widzi i rujnują swoje życie. Ojciec, który był dla mnie autorytetem, moja mama, która była dla mnie autorytetem. Ja tak byłem dumny z mojego ojca, który nauczył mnie pływać, który kochał moją mamę, który usypiał nas na dobranoc, który nam opowiadał historię. Taki byłem dumny z niego. Byłem dumny z mojej mamy, jak mnie prowadziła pierwszy raz do szkoły, do pierwszej klasy. Z takim tornistrem z tektury i starczą na ramieniu. Taki dumny byłem z mojej mamusi. Tak ją bardzo kochałem. Ale wiecie co? Do naszego domu zakradł się bezwzględny morderca, który zabija i wytraca wszystkich. Nie ma litości nad nikim. Nie lituje się nad dziećmi, kalekami, nad kobietami, mężczyznami. Alkohol zabił, wymordował całą naszą rodzinę. Jeden alkohol spowodował, zobaczcie co. Kiedy nasz ojciec odszedł od nas, zostawił nas. Mój brat, starszy i siostra wyjechali, ja zostałem z młodszym bratem. Wiecie, i w naszym domu pojawiło się pełno wujków. Przychodzili luźni wujkowie i każdy chciał być naszym ojcem. Każdy chciał być naszym ojcem. Przychodzili i mówili, że kochają moją mamę, a później ją bili i maltretowali. Jak ja mogłem kochać? Jak ja mogłem słowo, miłość przyjąć? Jak ja mogłem kochać ludzi za to, co oni robili jeden drugiemu? W jaki sposób? Miałem plany, marzenia, wiecie, chciałem być strażakiem. Ale kiedy do naszego domu zakradł się diabeł i zniszczył, wykradł wszystko, wiecie, zobaczyłem film Al Capone i zapragnąłem być taki jak ten człowiek. Już nie chciałem być strażakiem. Nie chciałem. Chciałem być jak ten człowiek i nie chciałem, żeby ludzie byli obok mnie. Diabeł wlał nienawiść do mojego serca. Nienawidziłem wszystkich. Zobaczcie, dlaczego tak się stało? Czy ja się urodziłem taki... Przecież urodziłem się wolnym człowiekiem. Miałem normalną rodzinę. Ojca, mamę, wszystko miałem. Czemu tak się stało w moim życiu? Czemu w innych rodzinach tak się dzieje? Czemu tysiące kobiet jest samotnie wychowujących dzieci? Czemu? Czemu chodzimy całe życie w maskach? Mamy walizkę z maskami, gdziekolwiek jesteśmy, zakładamy maskę. Tu taka maska, tu taka. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie. Przecież nikt się takim człowiekiem nie urodził. Urodziliśmy się wolni. I co się stało w naszym życiu? Dlaczego ludzie schodzą na złą drogę? Wiecie, może niektórzy z was sobie myślą, że życie to jest seriale. Może siedzicie sobie przed telewizorem i oglądacie najlepszy serial na świecie, Moda na sukces. I tak patrzycie i mówicie, no nie, jaki piękny serial. I w pewnym momencie kończy się serial i człowiek mówi, no nie, skończył mój się serial, co ja teraz zrobię? Nic, stanę się prostytutką. No nie jest to możliwe. Serial się nigdy nie skończy. To jest jedna przyczyna, a druga przyczyna to grzech nas oddziela od Boga. I grzech oddzielił moich rodziców od Boga. Oni nie byli winni tego. Oni nie byli winni tego, że ja się takim człowiekiem stałem. To nie oni. To diabeł przyszedł i dał grzech do naszego domu. To on był winny. Wiecie, konsekwencje naszego życia są straszne. Moja mama została zamordowana na Melinie. Zamordował ją człowiek, który siedział ze mną razem pod celą. Który poszedł zanieść jej list ode mnie. Poszedł jej zanieść list, wypił z nią ćwiartkę i chciał ją zgwałcić, ją zamordował, bo się broniła. Takie konsekwencje. Mój ojciec zapił się na śmierć. Mój brat ma rozległego raka krtani, ale Bóg czuwa nad nim. 30 lat pił alkohol. I kiedy ostatni raz byłem rok temu u niego i się pomodliłem o niego, został uwolniony, został uzdrowiony. Ale konsekwencje. Następnego brata najmłodszego w ogóle nie znam. Nie wiem, gdzie on jest. Szukałem go przez policję. Zobaczcie, jakie konsekwencje. A jakie konsekwencje były mojego życia? 20 lat ponad spędziłem w więzieniu. Byłem w zakładzie poprawczym. Ile krzywdy, bólu wyrządziłem ludziom. Dlaczego? Co? Bóg mnie przeznaczył? Przecież Bóg nie daje złych rzeczy. On daje same dobre. Ale służyłem diabłu, a nie Bogu. Służyłem diabłu, księciu ciemności. Nie Bogu, on mnie omotał. Jak ja czekałem, żeby ktoś przyszedł z Ewangelią do mojego życia. Czemu nikt nie przyszedł? Wiecie, ile tysiące ludzi czeka na Ewangelię? Tysiące. Ja wczoraj byłem w szpitalu tutaj na Sobieskiego. Wiecie, miałem spotkanie z liderami z Warszawy i mówię, chcecie teorii? Wy chcecie chodzić na konferencje i słuchać o ewangelizacji? Nie, chodźcie ze mną, pójdziemy zobaczyć, jak wygląda ewangelizacja. I poszliśmy o 16:15 na Sobieskiego do szpitala na neurologii. Wiecie, ile tam leży trupów? Ludzi, którzy potrzebują zbawienia, którzy potrzebują Jezusa. I weźliśmy się, modliliśmy o tych ludzi. Od jednego do drugiego. Była kobieta, która już w ogóle nie reaguje. Ale kiedy zaczęliśmy się modlić, wiecie co zrobiła? Zaczęła ruszać rękoma. Zaczęła wypowiadać coś ustami. Zaczęły jej oczy chodzić. Ona w ogóle nie reagowała. Wiecie dlaczego? Bo to Jezus był przy niej. Zobaczcie, to jest głoszenie Ewangelii. To, tam ludzie czekają na nasze słowa. Ja czekałem w więzieniu, żeby ktoś przyszedł, żeby mi powiedział, bo nie miałem nadziei. Żadnej nie miałem nadziei. Jaką miałem nadzieję? Że zgniję i zdechnę w więzieniu? Nie miałem nadziei. Czekałem, żeby ktoś przyszedł. I przyszedł człowiek, który mi powiedział, na spacerze poszedł do mnie i mi powiedział, że Jezus Chrystus żyje i mnie kocha. Ten człowiek przyszedł i mi powiedział Ewangelię. Wiecie, co ja zrobiłem? Na słowo kocham zareagowałem jak byk na czerwoną płachtę. Go zbiłem. Jego zabrali do szpitala. Ja trafiłem na izolatki. I kiedy leżałem na izolatkach, wiecie co się działo? Ja słyszałem cały czas te słowa. Jezus cię kocha, Jezus cię kocha. Więc co on mi tu wkręcił? Co on mi tu wkręcił? Jaki Jezus? Jaki Jezus? I on mi cały czas, te słowa brzmiały w mojej głowie. I moje wydarzenia tak szybko się potoczyły, że nie wiedziałem co się dzieje. Wiecie, wjechali do mnie do celi funkcjonariusze, zbili mnie, bo miałem z nimi konflikt, pękło mi oko. Zawieźli mnie do szpitala, poszywali mi to oko, przywieźli mnie z powrotem. I kiedy mnie przywieźli z powrotem, zaczęła mi puchnąć głowa, zacząłem tracić wzrok. Przed lekarz zobaczył i zawieźli mnie do Bytomia, do szpitala więziennego. Tam poddali mnie kurację. Ta kuracja trwała, nie wiem, 3 miesiące. Jeździłem od specjalisty do specjalisty i chemia, i kroplówki. Nic nie pomagało. Zawieźli mnie do pani Gierkowej, do Katowic. Kiedy ona zobaczyła mnie, zbadała, powiedziała, że ona nic nie może zrobić, skierowała mnie do centrum onkologii. Kiedy pojechałem do centrum onkologii, zrobili mi wycinek badania i przyjechałem po 3 tygodniach na konsylium i powiedzieli mi, że mam raka i nic nie można zrobić. Że to jest złośliwy nowotwór i kiedy ruszą, nastąpią przerzuty. Może pan żyć 2 lata, 5, niech pan korzysta z życia. A ja miałem wyrok 25 lat, 6 miesięcy. Moje życie się skończyło, koniec. Nie miałem nikogo, ani przyjaciół, ani rodziny, byłem sam. Nie miałem nikogo po prostu. Chciałem popełnić samobójstwo. Kilka razy próbowałem się zabić i nie mogłem odejść z tego świata. I kiedy po ostatniej próbie samobójczej leżałem na łóżku, wiecie, i mówię, dlaczego nie mogę odejść? Dlaczego nie mogę odejść z tego świata? Wiecie, co się stało? Przypomniały mi się słowa, które ten człowiek do mnie powiedział. I zawołałem, Panie Jezu, jeżeli jesteś, proszę Cię, przyjdź do mnie, pomóż mi, uwolnij mnie od tego, albo mnie zabierz stąd. I usłyszałem głos, wstań, klęknij i zacznij pokutować. I zrobiłem to, co powiedział do mnie ten głos. Stałem, klęknąłem, zacząłem pokutować i wołać do Jezusa, którego nie znałem. Zacząłem wyznawać moje winy i grzechy. Trwało to bardzo długo. Wiecie, kiedy funkcjonariusz chodził, walił w drzwi, ja nie odpowiadałem. Ale stało się coś niewiarygodnego. Serce, które miałem z kamienia, oczy, które widziały brudne mury, szare kraty. Wiecie, to serce pękło, potężny atom rozwalił to serce i fala miłości wlała się do mojego serca. Fala miłości, takiej prawdziwej. Wiecie, to jest niesamowite, co Bóg zrobił. Kiedy weszli do mnie do celi, dowódca zmiany się pyta, co się dzieje? A ja mówię, Jezus żyje, mieszka w moim sercu i opowiadałem Ewangelię. O taki jest Jezus, zobaczcie. Opowiadałem mi Ewangelię, kim jest Jezus Chrystus, którego ja w ogóle nie znałem. A to nie ja mówiłem. To Duch Święty mówił, to nie ja. To On przemawiał. Pierwszy raz w życiu wrogów numer jeden, których nienawidziłem, pierwszy raz w życiu ja chciałem ich uściskać, ukochać. Myślałem, że ja zwariowałem. Ale ja nie zwariowałem. Ja byłem normalny. Ja wyrażałem tą miłość, którą dostałem. I każdy z nas potrzebuje takiej chwili i takiej miłości. Każdy człowiek, obojętnie w jakim miejscu jesteś, obojętnie kim ty jesteś, jakim człowiekiem, na jakim stanowisku, potrzebujesz tej miłości. Ta miłość może zmienić twoje życie. Wczoraj była ze mną moja przyjaciółka, która nagrywała ten program. Athena Savidis. 2 godziny ponad spędziliśmy, wiecie, razem. I rozmawialiśmy o Jezusie. I ona kocha Jezusa, wiecie, i ona pragnie, nie wiem, może o 12 przyjdzie, zaprosimy ją na nabożeństwo. Bóg jest wielki. Ona szuka Jezusa. I wszyscy szukamy. Boimy się zmian w naszym życiu, że coś dobrego przyjdzie do naszego życia i nam zabierze to, co jest niewłaściwe. Ale my nie możemy się bać. Ja też się bałem. Ale jak zobaczyłem, co dostałem od Jezusa, nigdy bym się za to nie zamienił na żadne życie, na żadne pieniądze. Dla mnie pieniądze i dobra tego świata w ogóle nie mają znaczenia. Bo moim życiem, moim zobaczeniem jest Jezus. On zaopatrzy mnie we wszystko. Zobaczcie, tyle cudów się wydarzyło w moim życiu. Miałem 25 lat wyrok i nie było opcji, żeby mi ktokolwiek zdjął ten wyrok. Sędzia, który mnie skazywał, powiedział, że ja nigdy nie wyjdę na wolność, że moja noga nie powstanie, że on uwolnił ten kraj od takiego człowieka jak ja. Że uwolnił ten kraj od takiego człowieka jak ja. Ale Pan Jezus ma inny plan. Inny ma plan do każdego człowieka. Pawła, kiedy zamknęli w więzieniu, też powiedzieli, uwolniliśmy ten kraj od takiego człowieka jak on i ta Ewangelia nie będzie rozpowszechniana. Ale Pan Jezus powiedział, ja mam inny plan. Paweł wyjdzie z tego więzienia i Paweł będzie szedł z Ewangelią. I taki ma Bóg plan do nas, do każdego z nas. Ten dzisiaj brat mówi o talentach. Wiecie, co to jest talent? To jest coś pięknego, co dostałeś od Boga. Jeżeli to zakopiesz, minę 20 lat i będziesz musiał się wrócić z powrotem po ten talent i wziąć go, wykopać. A jak nie, to jeżeli nam, dzieciom Bożym, będzie trudno wejść do Królestwa Bożego, to co powiedzieć dopiero o innych? Zobaczcie. Jakie to jest ważne. Dostałeś talent. Jeżeli nie umiesz nim rozporządzać, daj go bankierowi. Daj bankierowi ten talent. On zobaczy, co zrobi z tym talentem. Wiecie co, moi kochani, Bóg naprawdę jest wspaniałym Bogiem i jest bardzo łaskawym. Wiecie, Bóg mnie uzdrowił. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, zobaczcie, pisze coś takiego. Jeśli we mnie trwać będziecie I słowa moje w was trwać będą. Proście, o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Wierzycie w te słowa? Bo ja wierzę w te słowa. Wierzę w całe Pismo. Wierzę w Jezusa Chrystusa. Wierzę w Boga Ojca i Ducha Świętego. I wierzę, że te słowa są prawdą. Bo któregoś razu, kiedy chodziłem po spacerze, wiecie, moje życie, byłem człowiekiem, który przyjął Jezusa do serca, ale jeszcze miałem wiele wad i wiele grzechów, z którymi nie potrafiłem się uporać. I chodziłem po spacerze, mówię, Panie Jezu, pomóż mi, ja nie chcę tego robić, ja nie chcę tego. I powiedział do mnie Duch Święty, teraz albo nigdy. Przyszedłem do celi, uklęknąłem, otworzyłem Ewangelię Jana, rozdział 15, 7 werset i go przeczytałem. I mówię, Panie, jeżeli te słowa są prawdą, ja dzisiaj oddaję to wszystko Tobie. Ja jutro chcę być wolny od tego wszystkiego. Od palenia, od pornusów, od przeklinania i od choroby. Ja miałem chorobę padaczkę. Chorowałem na padaczkę, miałem 3-4 ataki w ciągu tygodnia. Wiecie, jak ten człowiek, który był przykuty do skał, rozrywałem prześcieradła, 7 chłopów nie byłem w stanie utrzymać i Bóg mnie uwolnił. Dzisiaj mija 13 lat, jestem wolnym człowiekiem i nie robię tych rzeczy. Nie robię tych rzeczy, jestem wolny, nie choruję w ogóle, jestem uzdrowiony, uwolniony. Taka jest Boża łaska. On te słowa wypowiedział do nas. On nie powiedział do powietrza, tylko do nas. Jesteśmy wolni i o cokolwiek prosić będziemy, to się stanie. Skorzystaj z tego. Skorzystaj z tej wolności. Przyjdź do Niego, powiedz, Panie, nie radzę sobie z tym. Chcę iść za Tobą, ale nie potrafię, bo nie wiem, co mam zrobić. Przyjdź, powiedz, powołaj się. A Bóg Ci pomoże. On jest naszym Bogiem. Bóg największy cud, który zrobił w moim życiu, to wtedy, kiedy mnie uwolnił. Wiecie, ja nie wiem, jak to się stało do dnia dzisiejszego, że z 25 lat mnie zdjęli na 15, a z 15 na 13. I kiedy zawołali mnie na wokandę, zobaczyłem tego samego sędziego, który mnie skazywał. I ten sam sędzia, który powiedział, że jest to niemożliwe, przekreślił mnie, postawił na mnie krzyżyk, ten sam sędzia mnie wypuścił na wolność. To jest cud. To jest cud. To jest Boża łaska. Zobaczcie. Czy łatwo jest być chrześcijaninem? Nie jest łatwo, ale to jest zaszczyt być. Chrześcijaństwo to jest dla twardzieli. To nie jest dla mieczaków. Dla twardzieli. Wiecie dlaczego? Bo w sercu mamy miłość. Miłość do każdego człowieka. Wiecie, jak ja nienawidziłem ludzi, alkoholików, narkomanów, Żydów, cyganów, sędziów, prokuratorów, policjantów, a dzisiaj kocham wszystkich ludzi. Policjanci są moimi przyjaciółmi. Sędziów mam przyjaciół. Mam sędziów, przyjaciół, o których się modliłem, którzy z moich rąk przyjęli nawrócenie. Ludzie, którzy kiedyś skazywali, taki jak ja, dzisiaj są moimi przyjaciółmi, zobaczcie. Ktoś mi powiedział, Bóg ma poczucie humoru. Jasne, że ma. Moja żona jest inspektorem. A ja jestem recydywistą były. I Pan Bóg jest wspaniały, to jest kochany, naprawdę. Powiem wam, moi drodzy, jestem w Warszawie od sierody. Przyjechałem tutaj, do Warszawy. Tyle rzeczy, których tu się wydarzyło, to jest niesamowite. 3 lata temu przyjechałem też kiedyś do Warszawy i byłem na WST, na Szkole Chrystusa. I w czasie trwania Szkoły Chrystusa odebrałem po prostu takie namaszczenie i słowo. Idź i głoś Ewangelię. I wiecie, to co się działo wtedy, to mówię, Boże, dziękuję Ci za to, co się stało. I teraz, 2 tygodnie temu, byłem znów na Szkole Chrystusa w Świdnicy, żeby odnowić fundamenty, wiecie, żeby wrócić do pięćdziesiątnicy, żeby być namaszczonym, wypuszczonym, wymodlonym. I kiedy tam byłem i w 5 dniu mojego pobytu przychodzi do mnie słowo, idź i głoś ubogim Ewangelię. No i idę. Idę do ludzi, do bezdomnych i głoszę Ewangelię. I mówię, Boże, co jeszcze przygotowałeś więcej dla mnie? Czyżby miało się powtórzyć to wszystko, co było kiedyś? A Pan mówi, tak, jedziesz do Warszawy. No to mówię, aleluja. I wiecie, w takich miejscach, w których ja dzisiaj byłem, to jest po prostu niemożliwe. Naprawdę. Byłem, byłem i robiłem ewangelizację w kościele Najświętszej Marii Panny. Wiecie, ile ludzi przyszło do Jezusa? Ja się modliłem o tych ludzi. Ja dziękuję za to Bogu, naprawdę. Dziękuję Bogu za to. Byłem na Barskiej u księży orianistów. Robiłem ewangelizację. Byłem w drugim ośrodku, nie pamiętam już ulicy, robiłem ewangelizację. Wiecie, ja się poddaję Panu Bogu. Ja po prostu chcę, żeby Bóg był w moim życiu, żeby to Jezus mnie prowadził, nie ja. Naprawdę, nieraz jestem zmęczony. Ja wczoraj bardzo byłem zmęczony. Ale wiecie, Bóg daje człowiekowi siły. Z jednej ewangelizacji na drugiej. Z więzienia do ośrodka, z ośrodka do szpitala. Wiecie, ze szpitala rozmowa z Ateną. Później ona mnie wiezie na wesele. Ludzie, cały dzień. Godzina pierwsza idę spać. 5:30 wstaję, godzinę czasu się modlę, czytam Słowo Boże i wołam do Boga i przyjeżdżam do was. Wiecie, jak wygląda mój dzień każdy? Wstaję w poniedziałek o 5:30, modlę się godzinę, czytam Słowo Boże, później się myję, jem śniadanie i jadę do więzienia, bo pełnię stałą służbę w 3 więzieniach. Wracam z więzienia, jestem w domu z moją małżonką, z synem. Codziennie o 20:00 spotykamy i modlimy się, czytamy Słowo Boże, błogosławimy się. We wtorek wstaję rano, 5:30 i jest powtórka z rozrywki, czyli znowu jadę do więzienia następnego. W środę powtórka z rozrywki, jadę do następnego więzienia 130 kilometrów, gdzie rozpoczęliśmy służbę więzieniu dla kobiet. Wszyscy mówią, że kobiety nie chcą słuchać, że kobiety są oporne, twarde. A wiecie co? To jest największe kłamstwo, jakie może być. Kto chodził za Jezusem? Kto za Nim chodził? No, tak się mało mówi. Same kobiety. A kto dawał Mu jeść? Kobiety. A kto Go sponsorował? Kobiety. Wszystko robiły kobiety. Zobaczcie. I to jest niesamowite. Kiedy my tam wyszliśmy, wiecie, z Ewangelią. Przyszło, nie wiem, z 30-40 kobiet. Jeszcze Gosia była ze mną wcześniej, jak rozpoczęliśmy. Jakbyście zobaczyli, to tam normalnie byliśmy na powietrzu, bo na powietrzu robiliśmy tą ewangelizację w więzieniu. To nie wiem, no można by było chodniki myć. Tyle łez. Bo te kobiety pokutowały. One kochały Jezusa. One zaczęły wołać do Niego. Wiecie, niełatwo się mówi komuś o Jezusie, to całe życie był bity, maltretowany, gwałcony. Nie jest łatwo. Jak ja miałem im powiedzieć o miłości, że jest ktoś, kto je kocha. Ale Pan Jezus mówi, a co ty mówiłeś? A jak ja do ciebie przyszedłem i ci powiedziałem? Pan Jezus do mnie też przyszedł z miłością. Więc mówiłem, będę wam mówił prawdę. I kiedy powiedziałem prawdę, one przyjęły tą prawdę. I dzisiaj naprawdę jestem Bogu wdzięczny, że te kobiety przyszły do Jezusa, że się nawracają, że przychodzą do kościoła, że przyprowadzają swoich mężów, dzieci. To jest Boża łaska, Boże błogosławieństwo. Dla każdego z nas, zobaczcie, to jest niesamowite, bo Bóg jest wielki, a Jego łaska trwa na wieki. Chciałbym wam przeczytać z 12 rozdziału Ewangelii Jana. Bardzo ważne słowa, które są wstrząsające. Kto mną pogardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. To jest prawda. Wiecie, prawda tak, jak tu jest zapisana. To słowo będzie sądziło. Ja chciałbym, abyśmy wszyscy przyjęli to słowo. Abyśmy wszyscy spojrzeli w swoje serca. Jeżeli nie pojednałeś się jeszcze z Bogiem, zrób to. Nie czekaj, że jutro, pojutrze, że za godzinę, bo możesz tego nie zrobić. Zrób to jak najszybciej. Zaufaj Jemu, pozwól, żeby On się stał sternikiem twojego życia. Pozwól, żeby On rozporządzał twoim życiem. Nie oddawaj swojego życia do piekarza, tylko do Jezusa. Piekarz go nie naprawi, ale Jezus go naprawi. Zobaczcie, jak psuje wam się samochód, to czy oddajecie go do pralni chemicznej? No nie, do mechanika się oddaje. A jak psuje się twoje życie, to gdzie oddajesz? do Jezusa. On je naprawia. On je leczy, On je uzdrawia, On podnosi. On jest naszym lekarzem. Przecież nie modlimy się tylko po to, żeby się modlić w sińcach i ranach Jezusa Chrystusa jest uzdrowienie, nie? I tak dalej, i ten. To nie jest tak. Nie możemy też mówić, że modlitwa nam nie zaszkodzi. Ona musi być z wiarą. Jeżeli z wiarą się modlicie, że ta młodzież pójdzie i ona będzie namaszczona i będzie głosiła Ewangelię, to z wiarą przyjmijmy to, że tak będzie. Że oni przyprowadzą ludzi do Jezusa. Oni pójdą, On ich pośle tam, w to miejsce i będą się modlić. Tak jak ze mną poszło wczoraj młodzież do szpitala. Wiecie, taki strach mieli, bo bali się też, no bo jak nas wygonią, to co będzie? A więc nie wygonią, nie bójcie się, idziemy w autorytecie. Pomodliliśmy się bardzo gorąco na dole i wiecie, i przyszli do szpitala. I w autorytecie zaczęli się modlić o tych ludzi. To jest coś pięknego. Wszyscy możemy. Nie ma co zrobić z popołudniem. Iść do szpitala. Tam czekają na ciebie ludzie, którzy czekają, abyś się pomodlił o niego. Zapukaj i powiedz: dzień dobry, jestem chrześcijaninem. Czy chciałaby pani, żebym o panią się pomodlił? I wiesz co, jaka odpowiedź będzie? Tak, proszę, niech pan się pomodli o mnie. Był u mnie niedawno ksiądz, ale przyniósł mi obrazy i się nie chciał o nie pomodlić. Taką odpowiedź usłyszałem. Wiecie, tak nie może być. Musimy się modlić o tych ludzi. Musimy coś zrobić. Możemy my się znaleźć w szpitalu w każdej chwili. I też będziemy chcieli, aby ktoś przyszedł i się pomodlił o nas. Zaufajmy Panu Jezusowi. Powierzmy Mu swoje życie. Jeżeli chcesz odnowić relację z Panem Bogiem, zrób to teraz. Masz na to czas. Nie czekaj do wieczora. Pójdziesz do domu, otwórz sobie Ewangelię, otwórz sobie psalmy, poczytaj. I zachęcam was wszystkich, żebyście dzisiaj sobie przeczytali. Nie lecieli szybko do domu, garkami trzaskali, wiecie. Serial włączali, M jak miłość, czy tam jakiś inny. Tylko usiądźcie, powiedz: żono, usiądziemy, przeczytamy sobie 23 psalm. Przeczytamy, jaka jest obietnica do naszego życia. I wiecie, jak tam pisze? Pan jest pasterzem moim. Tak pisze? Tak. A jak człowiek, który nie zna Jezusa, powie: Pan nie jest moim pasterzem. Ty powiesz: niczego mi nie braknie. On powie: brakuje mi wszystkiego. Naprawdę. Usiądźmy, przeczytajmy ten psalm. Zachęćmy się nawzajem. Jeżeli masz coś w swoim sercu do swojej żony, żona do męża, do dzieci, usiądź z nimi, porozmawiaj. Powiedz im o tym. Niech w twoim domu zajaśnieje światło. Niech Jezus będzie na pierwszym miejscu. Niech On będzie tą światłością. Jesteście kochani, jesteście powołani do tego. Walczcie o ten kraj. Walczcie, zobaczcie, co się dzieje w naszym kraju. Duch homoseksualizmu zalewa nasz kraj. Muzułmanie zalewają nasz kraj. Zalewają całą Europę. Ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Wiecie, byłem w Rzeszowie, głosiliśmy Ewangelię, z Gosią byliśmy razem. Głosiliśmy Ewangelię na rynku, naprzeciwko kebabu o nazwie Efes. Wiecie, głosiliśmy Ewangelię i rzucali nas pomidorami. Dlatego, że ja mówiłem: zobaczcie, muzułmanie w całej Europie rozkładają dywaniki i oddają swojemu Allahowi cześć i się modlą i się nie wstydzą ludzi. A my się wstydzimy Jezusa. Wstydzimy się iść powiedzieć o Jezusie komukolwiek. Dlaczego tak jest? Przecież znamy Go wszyscy. Wiemy, kim On jest. Ale jak jeszcze wszedł do naszego serca, to jest naszym Panem i Zbawicielem. Zobaczcie, człowiek, który nie ma Jezusa w swoim sercu i Go nie zna, jest bezpańskim psem. Ja takim psem byłem, bezpańskim. Ale kiedy poznałem mojego Pana, to nie jest Pan, który bije, maltretuje, katuje, wykorzystuje. To jest Pan, który przychodzi do mnie, podnosi, dźwiga. Wiecie, On mnie zaopatruje, On mnie uzdrawia, On mnie kocha, On jest moim przewodnikiem. Taki Pan. Chciej takiego Pana. Zobaczysz, co On zrobi w twoim życiu. Zaufaj Jemu, bądź dzieckiem. Panie, ufam Ci jak dziecko, chociaż mam 60 lat. To Cię kocham bardzo. Przyjdź, zobaczysz. On jest, że tak powiem, miodem, plastrem miodu na nasze rany. Zaufajmy Jemu. Moi drodzy, muszę kończyć, poproszę pastora, żeby tu przyszedł na chwileczkę. Ma ważny komunikat dla was, bardzo ważny.
Kochani, jak słuchałem Piotra, to wyobrażałem sobie go jako małe dziecko. Możecie sobie wyobrazić przez chwilę Piotra jako małe dziecko? 5-letnie,
mające marzenia i pragnienia, tęsknoty. A gdyby ktoś wtedy przyszedł i powiedział: Piotrze, Jezus cię kocha. Możecie sobie wyobrazić, co by było w jego życiu? Dlatego chcemy głosić Ewangelię, bo Ewangelia ciągle jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, małego dziecka i dorosłego człowieka, ponieważ usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Dlatego nie wstydzimy się Ewangelii. Dlatego podjęliśmy trud, że chcemy iść w drugą część miasta, dlatego że tam są ludzie, małe dzieci i dorośli, potrzebujący Chrystusa, bo ciągle wierzymy, że Jezus jest jedyną odpowiedzią. To nie jest, dzisiaj się mówi, to nie jest nietolerancyjne wypowiedzenie: Jezus jest jedyną odpowiedzią. Ale to jest prawda, w którą wierzymy, bo jej doświadczyliśmy. Jezus jest jedyną odpowiedzią. I chcemy ją nieść. Kochani, powstańmy, będziemy modlić się, będziemy wołać do Boga. Jeśli potrzebujesz modlitwy o zbawienie, o spotkanie z Jezusem, o uzdrowienie, mamy jeszcze trochę czasu, będziemy modlić się, wielbić Boga. Jeśli potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie, będziemy modlić się o uzdrowienie. Przyjdź tutaj, jeśli ktoś z was potrzebuje modlitwy, przyjdźcie tutaj do przodu, będziemy modlić się razem z wami. Ja zapraszam tutaj starszych naszego kościoła, liderów grup, liderów służb. Przyjdźcie tutaj, będziemy razem też z Piotrem modlić się. Poproszę pastorów obecnych tutaj, przyjdźcie tutaj, będziemy modlić się. Jeśli potrzebujesz modlitwy, jakąkolwiek sprawę do Jezusa, który ma moc podnieść ciebie, zmienić twoje życie, to jest ten moment, ważny moment, chcemy modlić się.